Czyli jeżeli mówimy o ocieplaniu domu, oszczędzaniu energii, nie możemy myśleć tylko o fotowoltaice, tylko za tą fotowoltaiką muszą iść tak samo inwestycje w pompę
No,
ciepła.
powiedzmy sobie, no, jeżeli chcemy, żeby fotowoltaika wyprodukowała nam tyle prądu, ile zużywa pompa ciepła, no to jest rzeczą jasną, że jeżeli pompa ciepła będzie musiała wyprodukować dwa razy więcej energii, to będzie dwa razy więcej fotowoltaiki. Jaki to ma sens?
Czyli to nie idzie w parze.
Fotowoltaika jest świetnym źródłem energii, bo jest najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego, ale nie znaczy, że ona w ogóle nie jest uciążliwa, tak? Bo są odpady, są koszty produkcyjne i tak dalej. W związku z tym trzeba doprowadzić do tego, żeby tej energii z tej fotowoltaiki potrzeba było jak najmniej. Czyli żeby pompa miała jak najwyższą sprawność, pompa ciepła, a dom miał jak najniższe zapotrzebowanie na energię.
Czyli wszystko jest w symbiozie, tak jak mówi pan od początku. Nie może
Tak.
zostać tak,
To
że inwestujemy w dwa elementy, a
nie ma
trzy.
drogi na skróty, tak? Nie
Właśnie.
ma cudownej recepty na to, żeby dom zużywał mało
Właśnie
energii.
nie wiem, czy pan też zauważa, że my to mamy tak raczej zapisane w genach chyba, że my na hura już robimy rewolucję i nie patrzymy w ogóle na nic dookoła.
Ale szukamy jednej prostej przyczyny. Świat musi być prosty, tak? Musi być jasne, że naszym wszystkim klęską winni są Niemcy, Rosjanie, Żydzi, geje i cykliści, tak? To jest proste. No, wiemy, kto jest przyczyną. A jakbyśmy się mieli zastanawiać, co jest prawdziwą przyczyną naszych nieszczęść, to by się mogło okazać rzecz nieprzyjemne. Może nasza głupota na przykład, tak? I nikt tego nie chce przyjąć do wiadomości. Każdy chce mieć prostą receptę i chce tą prostą receptę przenieść także na dom. Chce zużywać mniej energii, to założę fotowoltaikę. To nie działa.
Dobrze, w takim razie, skoro rozmawialiśmy na temat tego właśnie, jak zrobić to po taniości, to skąd pozyskać teraz środki, jeżeli chodzi o dofinansowanie na tę rewolucję tych rozwiązań technologiczno-energetycznych?
Proszę Państwa, w tej chwili jest kilka takich źródeł finansowania. To jest, jeśli chodzi o fotowoltaikę, zielony prąd, to jest czyste powietrze i chyba moje ciepło. To są takie centralne programy. Oczywiście w gminach czy w poszczególnych województwach mogą być jakieś jeszcze dodatkowe lokalne źródła finansowania, których ja nie znam. I warto oczywiście z tych źródeł dofinansowania korzystać, choć trzeba pamiętać, że czasami takie różne wymogi formalne zmniejszają dość efektywność tych dotacji. Natomiast no, trzeba na bieżąco śledzić, ale te wszystkie fundusze się reklamują dość intensywnie, w związku z tym nie trudno jest na nie trafić, a szczególnie wpisując w Google odpowiednią frazę, otrzymamy informację nie tylko o tym, skąd można wziąć pieniądze, ale też na jakich zasadach i na co.
A jakby miał pan doradzić, w jaki sposób podejść w ogóle do budowy domu aktualnie, to na co by pan zwrócił uwagę? Nie wiem, na jakie działki zakupić, w jakim miejscu ma
No
być
proszę
one?
Państwa, no, budowa domu no, bardzo trudna sprawa, tak? Niesłychanie istotny jest wybór miejsca. On właściwie może narzucać pewne rozwiązania lub wykluczać pewne rozwiązania. I tak, jeżeli chcemy mieszkać w lesie. Wiele osób ma taką tęsknotę do mieszkania w lesie, choć nasi przodkowie uważali, że w lesie mieszkają zwierzęta, a ludzie mieszkają na polanach. Mieszkanie w lesie wyklucza fotowoltaikę, wyklucza solary. Musimy się liczyć, że nie będziemy mieli energii z tego źródła. Mieszkanie w lesie oczywiście ma cały szereg innych uciążliwości, natomiast my, mieszkańcy miast, zachłynięci wyjściem do lasu, wow, jak tam jest dobrze, wydaje nam się, tam dobrze byłoby cały czas, ale tak nie jest. Cały czas tam dobrze nie jest, dlatego ludzie unikali mieszkania w lasach. Czyli ten wybór działki ma niesłychane znaczenie. Ten wybór działki ma jeszcze z jednego powodu znaczenie. Nasi świetni skądinąd urbaniści nie zauważyli, że strony świata mają znaczenie, jeśli chodzi o budowę domu. I tak planują te nasze plany miejscowe, że ni cholery nie można domu postawić tak, żeby było optymalne z punktu widzenia fotowoltaiki. Nic im to nie przeszkadza, bo przecież nie oni się zmagają z tym problemem, jak tanio i nieszkodliwie dla środowiska ustawić dom. Oni wzięli pieniądze za plan i wydaje mi się, że te rysuneczki są ładne, a to, że one są bez sensu, to nie jest ich zmartwienie. Czyli to miejsce jest ważne, no, z tego powodu, żeby nie było na przykład drzew, które zacinia dach, żeby dało się postawić budynek tak, żeby dłuższa elewacja była na południe. No i te czynniki, wbrew pozorom, mają no, bardzo istotny wpływ na nasze rachunki za energię, tak? Bo jeżeli nie będziemy się mogli posługiwać fotowoltaiką, no to będziemy musieli ten prąd wziąć z gniazdka do pompy ciepła, a tam siedzi taki mały inkasencik, ale bardzo sprawny i łupi.
A proszę mi powiedzieć, bo teraz mi przyszła ta myśl do głowy, jak wygląda właśnie fotowoltaika, jeżeli chodzi o budowanie domów nad morzem, gdzie wydaje mi się, że przychodzi taki czynnik, którym jest piasek i uszkadzający tą fotowoltaikę. Czy to ma rzeczywisty wpływ?
Ja bym się bardziej martwił na pustyni błędowskiej niż nad morzem.
Czyli nie jest to aż tak...
To ma wielkie znaczenie na Saharze, gdzie trzeba te panele fotowoltaiczne właśnie czyścić z tego piasku i muszą być specjalnie budowane, żeby to było łatwe i efektywne. Natomiast jasne jest, że jak jest duże zapylenie, to w końcu się ten panel pobrudzi, spadnie jego sprawność, dlatego trzeba tak te panele ustawić, żeby ich mycie było relatywnie łatwe.
Zapytałem pana też o te domy pasywne, a autonomiczne, opowiedział pan o domach pasywnych, a chciałbym wrócić jeszcze do samych domów autonomicznych, których pan jest autorem idei.
Parę lat temu opracowaliśmy taki standard, który się nazywał autonomiczny dom dostępny. Tak? Ważne są dwa słowa, autonomiczny i dostępny. Tak? Dostępny to znaczy, żeby to było tanie w budowie, czyli dostępny z jednej strony finansowo, z drugiej strony także, o czym myśleliśmy, że był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Natomiast autonomiczny rozumieliśmy w ten sposób, że chodzi o to, żeby jak najmniej energii brać z zewnątrz. Czyli żeby tak zbudować dom, żeby źródła energii odnawialnej, na przykład panele, na przykład turbina przydomowa, rzadko gdzie jest sens ją postawić, ale jeśli to ma sens, to ją tam postawić, produkowały tyle energii, żeby wystarczyło nam na zimę. Oczywiście pamiętajmy, że na dzisiaj nie da się efektywnie przechowywać energii elektrycznej, w szczególności sezonowo, tak? Czyli to ma sens dobę, dwie doby, ale nie więcej, bo inaczej ta energia będzie potwornie droga ze względu na koszt akumulatorów. Więc ta autonomia nie może być pełna, bo może przyjść taki czas, kiedy nie wieje i nie świeci, a jest ciemno i zimno. I wtedy musimy mieć jakieś źródło energii sieciowe, tak? Czyli nie jest to dom w pełni autonomiczny. Natomiast ta autonomia jest możliwa w wysokim stopniu. W ogóle to jest taka idea, że róbmy wszystko, co się da zrobić. Nie szukajmy rekordu świata, tak? Nie mówimy, że musimy mieć dom off-grid, choć można taki zbudować. Mówmy, jak za jak najmniejsze pieniądze mieć jak największą autonomię.
Chciałem się zapytać o te terminy zielonego budownictwa względem unijnego zielonego ładu. Jak te terminy ze sobą teraz będą kolidować, współgrać?
Zielone budownictwo jest częścią zielonego ładu. Trzeba pamiętać, że budynki zużywają 40% energii. 40%. Na drugiej szali jest cały przemysł, rolnictwo, leśnictwo i wszystko inne, które zużywają kolejne 40% i transport 20%. Czyli jeżeli chcemy osiągnąć standard zerowej emisji w roku 2050, to znaczy, że budynki w zasadzie w tym 2050 powinny być kompletnie inne niż teraz. Powinny nic nie zużywać energii, tak? Mówię o energii oczywiście nieodnawialnej, tak? To jest gigantyczne wyzwanie w bardzo krótkim terminie. Po drodze jest wyzwanie 2030 roku, od którego to roku wszystkie nowo budowane budynki powinny być zeroemisyjne i to są wyzwania Zielonego Ładu, tak? To są wyzwania, które mówią nam o tym, że jeżeli będziemy dotychczasowy styl życia utrzymywali, to po prostu znikniemy z powierzchni Ziemi, więc ja nawet bym się tak specjalnie nie martwił, bo nie jestem jakoś szczególnie zakochany w ludzkości, ale możemy planetę pozbawić życia, tak? Czyli wielkie wymieranie, tak zwane szóste wymieranie, któreśmy zafundowali biosferze, my jako ludzie, może się zakończyć gorzej niż poprzednie, bo poprzednie jednak pozwoliły otworzyć życie. To może być ostateczne.
Nie wydaje się panu, że ta wojna mimo wszystko właśnie wywarła mocny wpływ na to, co się teraz dzieje dookoła tej rewolucji energetycznej?
Proszę pana, powiem więcej. To wojna jest jedynym czynnikiem, który w rzeczywisty sposób powoduje zmiany. Pierwszym takim impulsem dla poszukiwań efektywnych energetycznie rozwiązań w budownictwie, bo przedtem tego naprawdę nie było, była wojna Jom Kippur w 1973 roku. Wtedy państwa arabskie zrobiły embargo na dostawy ropy naftowej i baryłka z $3 skoczyła na 35. I wtedy się państwa zorientowały, że to nie ma żartów, bo niestety nie można zmniejszyć zużycia energii w budynkach z dnia na dzień. Trzeba je przebudować, tak? I wtedy zaczęto wprowadzać limity zużycia energii dla budynków, czy limity izolacyjności przegród budowlanych. Więc to była wojna. Bez tej wojny nic nic takiego by się nie działo. A tak od 1973 roku państwa zachodnie wprowadziły gigantyczne programy mające z jednej strony zmniejszyć energochłonność nowo budowanych budynków przez wprowadzenie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów w tym względzie, a z drugiej strony finansowały poszczególne przedsięwzięcia termomodernizacyjne, jak wymianę okien, docieplenie ścian, docieplenie dachów, a potem panele słoneczne, pompy ciepła i tak dalej. Ale to wojna. Tamta wojna nie nas dotyczyła, tak? Myśmy nie byli zgniłym Zachodem, my byliśmy kwitnącą gospodarką socjalistyczną. A ta kwitnąca gospodarka socjalistyczna nie była objęta tym embargiem, bo myśmy nie korzystali z ropy z Arabii Saudyjskiej. I w tej kwitnącej gospodarce zużycie energii było miernikiem postępu. Wtedy byliśmy 10. mocarstwem świata, bo żeśmy kopali i zużywali ogromną ilość węgla. No kto by chciał, żeby nie gonić? Myśmy gonili świat zachodni, zużywając energię, bo to powodowało wzrost dochodu narodowego. No to, że to było nieskończenie głupie, to inna sprawa. Wojna na Ukrainie jest dla nas takim pierwszym impulsem, dla tamtych jest drugim. W związku z tym my mamy budynki, dzisiaj dwa razy więcej żrące energii niż na Zachodzie, a to dlatego, że oni 50 lat z tym walczyli. 50 lat. My to mamy zrobić w przyszłym roku. To nie jest możliwe.
Podejrzewam. A przejdźmy może już do trochę lżejszych tematów. Jakby miał pan tak wymienić 5 najprostszych, najszybszych sposobów na zaoszczędzenie energii, takich, które właśnie można zrobić od teraz.
No ciepłe ubranie, tak. Pulowery, skarpetki wełniane, tak? Szlafmyce mogłyby wrócić, takie czapki na głowę do snu, tak? No i obniżenie temperatury, tak? To kąpiele w chłodnej wodzie. To są rzeczy, które możemy zrobić szybko, łatwo i relatywnie niskim kosztem. Wszystkie pozostałe sposoby są trudne, kosztowne i czasochłonne.
A mam pytanie odnośnie, bo rozmawiamy cały czas z domów, a ja jestem mieszkańcem akurat kamienicy. Powiem szczerze, że coś takiego jak zimno z podłogi czy ze ścian bardzo mi doskwiera, czy tam nawet sama klatka schodowa, która przepuszcza tak stare drewniane okna. Jakie rozwiązanie można zastosować w kamienicy, żeby ją w jakiś sposób uszczelnić, nie wiem, docieplić? Zastanawiał się pan kiedyś nad tym?
Tak, no, znaczy to jest mój zawód, tak? Ja jestem audytorem energetycznym i nic innego nie robię, tylko doradzam właścicielom kamienic, jak zmniejszyć zużycie energii. I to zmniejszenie jest, znaczy znacznie łatwiej zmniejszyć zużycie energii w kamienicy niż w domu.
Poważnie?
Tak, ale znacznie łatwiej.
Wydaje mi się, że właśnie największym problemem jest to, że nie można jej ocieplić z zewnątrz, tak? Bo steropian nie wchodzi.
A, to mówimy, to jest jeszcze osobna sprawa, tak? Bo pana problem jest problemem, którego, no niestety, muszę powiedzieć to z przykrością, raczej nie da się rozwiązać. Jeżeli pana dom jest pod opieką konserwatora zabytków, to prędzej się on zawali, niżli pańskie rachunki za energię się zmniejszą. Konserwator zabytków to jest taka funkcja trochę zbliżona do Pana Boga. No w każdym bądź razie jest to człowiek, który decyduje o ubóstwie czy bogactwie ludzi bez żadnego nadzoru. To znaczy on powie, że nie zgadza się na wymianę okien z drewnianych na plastikowe, a dla Pana to znaczy tyle, że to dobre, ciepłochronne okno będzie 3 razy droższe. On się nie zgadza na ocieplenie z zewnątrz, co dla pana znaczy, że to ocieplenie będzie marne i potwornie drogie. Znaczy nieskuteczne i potwornie drogie. Dopóki w Polsce będzie tak, że rachunki za nadmierne zużycie energii wynikające z zaleceń konserwatorskich będzie płacił mieszkaniec, a nie urząd konserwatorski, to mieszkańcy będą cierpieć biedę, a konserwator zabytków będzie się cieszył życiem dostatnim, bo od jego arbitralnej decyzji zależy to, czy zastosuje pan opłacalne metody ocieplenia, czy nie. Ja miałem taki przykład, bo to pan mieszka w starej kamienicy, ale tak nie musi być. Ja robiłem audyt takiego budynku seminarium duchowego w Warszawie, które było na terenie zabytkowym, a budynek powstał w 1992 roku. Ja zaproponowałem wymianę okien na plastikowe. Na co konserwator zabytków bardzo poważnie powiedział, że to nie jest tradycyjny materiał do okien. Tradycyjny jest drewno. Ale problem polega na tym, że wcześniej też były plastikowe okna.
Skąd nie, dlaczego on w ogóle podał takie...
Bo on może, bo nad nim jest Pan Bóg. I on se tak wymyśli i tak zrobi. Teoretycznie jest odwołanie do wyższej instancji. Ono w ogóle nie działa, w tym przypadku oczywiście zadziałało, bo to był budynek kościelny. Więc między Panem Bogiem a konserwatorem okazało się, że jest jeszcze kapłan i to skutecznie powstrzymał. Ale wspaniały gdyby przykład. Tego kapłana nie było na tej drodze do Pana Boga, to byłaby katastrofa.
Wracając jeszcze do tej kamienicy, mam pytanie właśnie, skoro już mam tą możliwość, żeby wykorzystać Pana rady, czy faktycznie jest tak, że tej dużej przestrzeni nie jestem w stanie nagrać, tylko mogę jedynie co zrobić, to nie wiem, koce dać przy oknie, zatamować te wejścia?
Tak, oczywiście przez te stare drewniane okna wieje, ale to już w czasach komuny były całe tabuny firm, które zajmowały się uszczelnianiem okien na zimę. Bardzo dawno temu, to pan na pewno nie pamięta, były nawet takie bawełniane warkocze, które się wkładało, koce na parapety. Bardzo dobry pomysł. Potem były uszczelki silikonowe, a jeszcze przed uszczelkami silikonowymi były takie listwy aluminiowe, które się przybijało i odginało i one się zmniejszały te szczeliny. To są metody na pewno dobrze widziane przez konserwatora, tak? Bo na zewnątrz tego nie widać, więc nie ma problemu. Warto to robić, tak? To już mówię absolutnie nie ironicznie.
Czyli stary, dobry koc w oknie daje radę.
Jak ma szczególnie okna skrzynkowe, czyli to tam na dole ten koc świetnie działa. Starać się zmienić mieszkanie na mniej zabytkowe, a zostawić te lokale konserwatorowi zabytków.
Skoro już rozmawiamy właśnie o tym przemieszczaniu się, to mam pytanie, jakie rozwiązania nie mają sensu na dzień dzisiejszy, które zostały wprowadzone jako energooszczędne, ekologiczne, a kompletnie się nie sprawdzają i są wciskane na siłę?
To pierwsza rzecz, która jest absolutnie kretyńska, już to ustało, ale ustało dopiero co, tak? To jest wymiana pieców węglowych na węglowe. To przez lata było intensywnie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który to fundusz oczywiście nie do końca rozumie, czym jest ochrona środowiska, tak? Po prostu i raczej stara się nie szkodzić monopolowi paliwowo-energetycznemu przede wszystkim. Kolejną bzdurą są wszystkie reklamowane jako super energooszczędne, tego na rynku jest masę, grzałki, czy tam takie nagrzewnice domowe, które po prostu używają prądu do wytwarzania ciepła w wiadru toporowy, tak, czy jakieś tam, to są te maty wszystkie sufitowe, to jest skrajna głupota, bo COP, w cudzysłowie mówiąc, tego jest jeden, tak, a pompy ciepła jest 3 lub 4, więc zużywamy w ten sposób 4 razy więcej energii, niż gdybyśmy zainstalowali pompę ciepła. Oczywiście te maty są dużo tańsze, ale zamiana ich na pompę ciepła zwraca się w 1,5 roku. A może w 2, zależy od budynku, ale w każdym razie to jest największa głupota, jaka może być. Kolejną głupotą właściwie to są te dwie największe głupoty. Głupotą, i to straszne, jest ocieplanie pod przepisy, tak? Czyli jak wymagane jest U02, to robimy U02, mimo tego, żebyśmy dali 5 cm więcej styropianem, mielibyśmy U01, bo ściany raz ocieplone, drugi raz się ocieplić nie da, to znaczy da się, ale czas zwrotu nakładu jest nigdy, więc to są po prostu wyrzucone pieniądze zupełnie. A taką chyba największą głupotą, ale nie wiem, czy to nazwać głupotą, czy to po prostu, jest niski poziom świadomości energetycznej ludzi, tak? Ludzie nie zdają sobie sprawy, że niesłychanie dużo zależy od sposobu użytkowania domu. Mamy taką sytuację, że mamy grzejnik we wnęce, za grzejnikiem firankę i uchylimy lufcik, czy tam okno, żeby mieć świeże powietrze, to oczywiście w okresach przejściowych zużyjemy więcej energii niż przez całą najmroźniejszą zimę, czyli jesienią i wiosną. A ludzie nie tylko, że nie mają świadomości, ale też przyznaję się szczerze, że jakbym musiał otwierać okna, bo jak temperatura trochę wzrasta, to nie ma wymiany powietrza, jeżeli to jest wentylacja grawitacyjna, to takie działanie, że otwieram okno, zamykam okno, otwieram zawór, nikt tego nie będzie robił. Dłuższy czas, tak? Na początku może się zapali. Czyli trzeba wprowadzić po prostu automatyki. Te automatyki są coraz tańsze, takie właśnie, które już są takie, te zabory nagrzejnikowe, które nie tylko utrzymują stałą temperaturę. Nie tylko tą temperaturę można zmieniać w zależności od trybu życia i tego, czy mamy wakacje, czy nie. Ale także działają w ten sposób, że jak się otworzy okno, to one się zamykają. A jak się zamknie, to się otwierają.
Dwa ostatnie szybkie pytania dla pana doktora. Ocieplać czy uszczelniać?
I to jest pytanie takie, na co się zdecydować? Na jedzenie czy na picie? Trudno mi jest na to odpowiedzieć. To są dwie czynności, które są niezbędne i konieczne i żadna z nich nie substytuuje drugiej. Czyli to nie jest tak, że możemy tak ocieplić, że możemy już nie uszczelnić, albo tak uszczelnić, że możemy już nie ocieplać. Musimy zrobić jedno i drugie. To nie jest alternatywa, to jest koniunkcja.
Pytam się z tego powodu, ponieważ trafiłem na taki przypadek, gdzie właśnie jednemu z mężczyzn źle zamontowano drzwi. To były jakieś tam drzwi za 4000. Sprawdził, że mu przepuszczają tam powietrze, ale w momencie, w którym przeliczył sobie to, jak bardzo mu się to opłaca na wymienienie nowych drzwi tam za 15000, to wyszło, że mu się to nigdy nie zwróci w zależności od tego, ile tego ciepła traci. Dlatego takie pytanie.
No, to jest zupełnie inna kwestia. No, jeżeli ktoś ma dziurę między pomieszczeniem, polem, jak mówią krakowiacy, czy dworem, jak mówią warszawiacy, to no to tamtędy będzie mu uciekało powietrze i być może 15000 dla zlikwidowania tych strat przez te drzwi ma bardzo długi czas zwrotu nakładów. To zupełnie możliwe. Może warto pokombinować i są takie uszczelki w postaci tak jak szczotka, które mocujemy od spodu tych drzwi, a dookoła dać uszczelkę silikonową i zlikwidować nie za 15000, tylko za 500 zł albo za 300. No. I to się będzie bardzo opłacało, tak.
Panie doktorze, w takim razie ostatnie pytanie szybkie. Garaż wolnostojący czy bryła?
No proszę Państwa, niektórzy tak kochają swoje samochody, że gotowi byliby trzymać je w salonie oczywiście. No ale wydaje mi się, że taka miłość jest przesadna i nie jest dobra ani dla właściciela tego salonu, ani dla tego samochodu. No generalnie rzecz biorąc, właśnie ta nadmierna troska o samochód spowodowała, że ludzie budują garaż w bryle budynku. No co to oznacza? To oznacza, że metr kwadratowy tego garażu kosztuje praktycznie tyle samo, co metr kwadratowy salonu. Czyli krótko mówiąc, z punktu widzenia finansowego, budujemy salon dla garażu. Nawiasem mówiąc, potem bardzo często są takie sytuacje, że się zamurowuje drzwi garażu, wstawia okno i mamy duże pomieszczenie. Czy to ma sens? No moim zdaniem nie. Skandynawowie, gdzie zimy są dużo stroższe, budują wiaty, nie garaż wolnostojący, tylko zadaszenie. Przy słupku tego zadaszenia jest kontakt, do którego się podłącza grzałkę, która pół godziny przed ruszeniem podgrzewa silnik i siedzenie. Jak jest dach nad garażem, to nie trzeba skrobać szyb i to jest optymalne dla samochodu, dlatego że samochód nie działa dobrze, jak z plus 5, czy z plus 7, czy 12 stopni w garażu wyjeżdżamy na minus 20. To aż skrzypią te blachy od naprężeń wywołanych różnicą temperatur. Więc ekologia samochodu powoduje, że powinniśmy go trzymać pod wiatą lub w garażu wolnostojącym, nieogrzewanym. Tylko takim, który powoduje, że nie musimy skrobać go co rano, jak są bezchmurne niebo. I to tyle. Tutaj moim zdaniem jest oczywista. No, można budować samochód bryle, bo kto zabroni bogatemu? No.
Drodzy słuchacze, moim gościem był dzisiaj dr Ludomir Duda. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Było mi niezmiernie miło, była to naprawdę niebywała lekcja energooszczędności, energetyki i wszystkiego, jeżeli chodzi o jakieś domowe praktyki. Naprawdę, naprawdę wyciągnął mnie pan z oków niewiedzy i mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy również. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, jeszcze kiedyś się spotkamy, ponieważ przecież przed nami oświadczenie planu energetycznego i tego, jakie rozwiązania zostaną wybrane na przyszłe lata, więc może w świetle rozeznania się z tym planem spotkamy się i porozmawiamy ponownie.
Bardzo chętnie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.